fajny, ten fajny uroczystość do was. Jakoś tak mi się wydaje, bo w zeszłym roku chyba też się
trafiłeś na
zahaczyłem o piknik. Chyba, że tak często pikniki tutaj organizuje.
No właśnie, bez szału.
Bez szału, tak?
Bez szału. Może na szału. Tak i na górze coś tam, nie? Bez szału.
No też zależy do czego porównać, bo jakby to do innych miast, wiesz.
No. To może szał jest.
No nie, no,
ja bym powiedział, że jest szał.
Jest szał.
No. Chwała Bogu za gospodarzy, za Iwonkę i Tomka, za tą organizację. Także naprawdę super sprawa. To nie jest taka, bym powiedział, powszechna rzecz, że ludzie tak do siebie zapraszają i w takich ilościach.
A to prawda.
No, także chwała Bogu za ten dom. Cieszę się bardzo za, no i za ten kościół. Cieszę się bardzo, że mogę co jakiś czas was tu odwiedzać razem z małżonką i dzisiaj z szanownym gościem.
Panorowym
gościem. Mamą Kasi. Moją.
Ale gość. Za mną
Także fajnie jest. No i dzisiaj tak zastanawiałem się, czym mogę się podzielić z wami. Tak zwykle wracałem do tych kazań, które głosiliśmy w Krakowie w ostatnich tygodniach. No i też tutaj było takie jedno kazanie, które nawiązywało do takiej społeczności z Jezusem, do tego, że bez tej społeczności w zasadzie nie istniejemy. Ta społeczność, nam się kojarzy to z takim no, byciem razem, byciem w jakichś relacjach i myślę, że w życiu każdego z nas taka relacja kiedyś się rozpoczęła i z różnym natężeniem po prostu trwa. I dzisiaj właśnie chciałem mówić o tym właśnie spotkaniu z Jezusem, spotkaniu, które jest pierwszym etapem, można powiedzieć, takiej zażyłej relacji z Nim. No. Fajnie ze zwierzaczkami.
Tak, zwierzaczki trzeba, słuchajcie, jak
miałeś. Nie, dobrze jest. No, na pewno będą chciały być niezależne. Musimy to zaakceptować. Spotkanie z Jezusem, spotkanie z Bogiem, można powiedzieć. I w życiu każdego z nas taki moment kiedyś nastąpił. I kiedy czytamy, zwłaszcza w Nowym Testamencie, zresztą w Starym też, czytamy o tak zwanych epifaniach, tak? Czyli w momentach, w których Bóg objawia się tak osobiście i mamy ten gorący krzew, z którym spotkał się Mojżesz. Mamy walkę Jakuba z aniołem, czyli też jakby anioł, Jezus w postaci właśnie tego anioła. Wszędzie te spotkania, wszędzie te sytuacje, w których osobiście ludzie spotykają Boga, ma to wpływ na ich po prostu no, całe życie. No i dzięki temu, że czytamy o tym w Biblii, możemy po prostu poznać możemy poznać znaczenie tego i również doszukać się jakiegoś podobieństwa z naszym życiem. Chciałbym dotrzeć tutaj do moich notatek, ale jak zwykle jest problem. Czy przypominacie sobie swoje spotkanie z Jezusem? Swoje spotkanie z Bogiem? Każdy ma w pamięci ten moment, kiedy powiedział Bogu tak, kiedy odpowiedział na to wezwanie. I nie wiem, czy może ktoś ma jakieś inne doświadczenie, ale z reguły jest to tak, że kiedy tak naprawdę czujemy, że spotkaliśmy Jezusa, to jest to raczej taka okoliczność, której nie przewidywaliśmy. To jest takie nagłe. I myślę, że takim spotkaniem klasycznym właśnie Jezusa z człowiekiem, który jest w potrzebie, to jest spotkanie z Samarytanką przy studni. Jest to sytuacja, w której jak co dzień idziemy gdzieś do znanych sobie miejsc, do miejsc, które często odwiedzamy, do miejsc, które służą naszemu takiemu normalnemu życiu. Dzisiaj, znaczy wtedy to była studnia, tak? Do studni szło się po wodę. I ta kobieta była przy tej studni, być może była przy tej studni również dlatego, że ta studnia była poza miastem i ona miała problem w swoim życiu, z którym nie chciała się dzielić. Być może ta studnia była miejscem, w którym ona mogła być sama, w którym ona mogła być właśnie w takim odosobnieniu. I tam spotkał ją Jezus i wszyscy z nas tą historię dobrze znają i znają jej rezultaty, jej efekty. Ale dla tej kobiety od tego spotkania po prostu wszystko się zaczęło. I kiedy czytamy o dziejach Jezusa, o tym co robił, właśnie jak spotykał ludzi, to widzimy, że on miał dużą łatwość w tym, żeby spotykać innych. On był cały czas w ruchu. Cały czas przemieszczał się ze swoimi uczniami. Czy to na początku swojej działalności sam tych uczniów gdzieś po drodze spotykał. Tego spotkał gdzieś tam na tle, tego spotkał gdzieś pod drzewem, tego spotkał przy łowieniu ryb, tego spotkał jeszcze w innych okolicznościach. I możemy taką jedną prawidłowość właśnie wyróżnić, że to nie ci ludzie spotykali go, to nie ci ludzie wychodzili mu naprzeciw, ale to Jezus przychodził do nich. Jezus, można powiedzieć przypadkowo, oczywiście wiemy, że to nie był przypadek, ale możemy powiedzieć, że podczas jakichś okoliczności życia Jezus pojawiał się w życiu tych ludzi i zmieniał je. Zmieniał je poprzez swoją obecność, poprzez to, że zaczął mieć relacje z tymi ludźmi. I teraz chciałem powiedzieć o pewnym spotkaniu, które miało miejsce podczas właśnie nauczania służby Jezusa, kiedy Jezus czynił cuda, mówił ważne rzeczy, ale tutaj jest jedna z historii, która odbiega troszeczkę od tego kanonu, od tej klasycznej sytuacji. I to jest sytuacja opisana w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale od 28 wersetu. Możemy to przeczytać. A gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadaryńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy: cóż mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźże, idźcie. A one, wyszedłszy, weszły w świnie. A oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. I jest to bardzo, myślę, taka dość, znaczy bardzo dziwna historia. Dziwna o tyle, że Jezus wypędza demony z dwóch właśnie opętanych ludzi i te demony, czy ci ludzie, a może te demony w nich, wiedziały, kim jest Jezus. Wiedziały, znały jego moc. Zwróćcie uwagę na te słowa: cóż mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? Po pierwsze, użyły sformułowania Synu Boży. A po drugie, wyraziły się, że przed czasem. Przed czasem, czyli przed tym momentem, kiedy rzeczywiście Jezus zszedł do Hadesu i tam, czyli do krainy umarłych, tam po te dusze świętych, którzy czekali na Jego śmierć i zmartwychwstanie, by zabrać ich stamtąd. I wiadomo, że tam również mógł spotkać te demony, które właśnie wiedziały, że coś takiego się może wydarzyć. I tutaj użyły tego sformułowania przed czasem. One wiedziały, że coś kiedyś takiego nastąpi. I znały tego, który ma przyjść. I Jezus czyni to, co powinien, prawda? Jezus wyrzuca ich z tych ludzi, uzdrawia tych ludzi. Te demony weszły w stado świń. I kolejna taka ciekawa rzecz. Świnie nigdy nie poruszają się, tego czego one nie lubią, to nie poruszają się właśnie w dół. Nie zachowują się jak owce czy kozy, które idealnie umieją poruszać się po pagórkach, po takich wzniesieniach terenu, zarówno w górę, jak i w dół. Świnie nigdy nie schodzą w dół. One po prostu tego nie zrobią. I te demony, które w nie weszły, zupełnie tak jakby odwróciły ich naturę. Zupełnie zmieniły ich przyzwyczajenia, można by powiedzieć, czy w ogóle zaburzyły ich instynkt. I te świnie opętane po prostu całą chmarą, całą tym stadem ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w otchłaniach. I to jest tak na marginesie sytuacja, w której po prostu demon zawładnie jakąś istotą. I możemy powiedzieć, że z dala od demonów, z dala od takich praktyk, z dala od sytuacji, w których mielibyśmy mieć w ogóle jakikolwiek kontakt z tymi duchowymi istotami, które są przeciwne Bogu. Ale nie wiem, czy wiecie, ci właśnie Gadareńczycy, do krainy, których właśnie Jezus się udał, mieli bardzo duży problem właśnie z tym obcowaniem z tymi demonami. Mieli myślę, taką dość dużą łatwość z tym, żeby po prostu się poufalać z właśnie siłami ciemności. I chciałbym tu dla was przeczytać taki komentarz, jeśli to znajdę, to jest Mateusza 8. Ci ludzie byli dość niefrasobliwi w tym. I być może konsekwencją tego było tych dwóch opętanych, którzy nie umieli poradzić sobie z obcowaniem z tymi demonami. Te demony po prostu ich opanowały. Więc to są konsekwencje tego, że nieważne. W każdym razie są konsekwencje tego, że jesteśmy spoufaleni z siłami zła, jesteśmy spoufaleni z demonami, jesteśmy spoufaleni z tym, co jest Bogu przeciwne. I zobaczcie dalej. Myślę, że tak jak uczy nas historia z Samarytanką, jej problem był również dość głęboki, ale to spotkanie z Jezusem i to nawrócenie spowodowało, że ona opowiedziała o tym innym ludziom w mieście i ci ludzie po prostu przyszli do Jezusa na spotkanie. Ale zobaczcie, co się wydarzyło tutaj. Pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, odpowiedzieli wszystko, także i to, co stało się z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Dla mnie, kiedy tak przeczytałem to ostatnio, po prostu doznałem pewnego rodzaju szoku. Jezus czyni cud. Jezus, zwłaszcza, że było to też po tym uciszeniu burzy, z pewnością musiało dojść do wiadomości tych ludzi, że taka rzecz miała miejsce. I również to, co zdarzyło się z tymi opętanymi, również ich jakby świadectwo mówiące o tym, że to znaczy świadectwo tych demonów, prawda? Nazwali go Synem Bożym. I to było coś takiego spektakularnego, coś takiego, co trudno jakby przeoczyć. Natomiast ci ludzie wybiegli z miasta na spotkanie Jezusa i zwykle tłumy szły na spotkanie Jezusa, żeby co? Otrzymać jakieś uzdrowienie, doświadczyć cudu, jakiejś porady, jakiejś mądrości. A ci ludzie przyszli i powiedzieli do Jezusa: po prostu odejdź od nas, odejdź z naszej krainy. Nie chcemy Cię tutaj. Czy nie jest to dziwne? Czy nie jest to przejaw tego, że demony, że te siły szatana mogą tak zmienić nasze nastawienie do Boga i po prostu doprowadzić do tego, że będziemy Boga chcieli wykluczyć z naszego życia? Ja myślę, że dzisiaj bardzo mocno to obserwujemy. Bardzo widzimy taki nasilony atak na to, by Jezusa, by Boga wykluczyć z naszego życia. By powiedzieć Bogu: po prostu odejdź z mojej krainy, odejdź z mojego życia, odejdź, ponieważ dobrze mi z tym, do czego się przyzwyczaiłem. Dobrze mi z moimi, można powiedzieć, demonami, demonikami, z moimi grzeszkami, z moimi przyzwyczajeniami, z moimi nawykami. Po prostu Jezu, Ty sprawiasz, że Ty sprawiasz tą zmianę, Ty sprawiasz, że coś się zmienia. Ja tego nie chcę. I dla nas, którzy mają to dobre doświadczenie z Jezusem, jest o tyle nauka taka, że będąc w tym świecie w dalszym ciągu, mamy miejsca, mamy sytuacje, w których spotykamy takich gedareńczyków, z którymi się czasami nawet porozumiewamy, którymi mamy społeczność. I myślę, że oni mogą również mieć wpływ na nas. Więc ta historia mówi mi, że to są dwa odrębne światy. To są dwa odrębne królestwa, które rządzą się właśnie swoimi prawami. I my dzisiaj, my możemy mieć inne pragnienie. Pragnienie spotkania z Jezusem, aby z Nim być, aby z Nim mieć społeczność. I kolejnym takim przykładem, jeszcze mam dwa przykłady na to, kiedy Jezus spotyka, albo kiedy ma dojść do takiego spotkania. Mateusza 25 czytamy o pannach. O pannach, które wyczekiwały młodzieńca. I mówimy o tym, znaczy wiemy, że było pięć mądrych i pięć głupich. Głupie tutaj, no tak czytamy, że tak je nazwano. Może delikatnie dzisiaj powiedzielibyśmy niefrasobliwe, nierozsądne, niezapobiegliwe. Tutaj Biblia mówi wprost, że były głupie. Że były głupie. I czym ta głupota, jak ona się objawiła? Ona się objawiła w dość prosty sposób. One wszystkie wiedziały, że pojawi się oblubieniec. Wiedziały, że trzeba się przygotować. Natomiast połowa z nich po prostu nie miała tego przygotowania. I można powiedzieć, że przygotowanie no, nie jest tak istotną sprawą, prawda? No, to, że nie miały tej oliwy do lamp. Ale oczywiście ta historia nie wydarzyła się naprawdę. Ta historia to jest alegorią. To jest historią, która została wymyślona, by powiedzieć, przekazać ważną prawdę. Bo tak naprawdę nie jest istotna ta, czy to była oliwa, czy to były jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś inne przygotowanie, prawda, czego mogło zabraknąć. Po prostu zabrakło czegoś. Czego może nam zabraknąć w tym oczekiwaniu na Jezusa? Może nam zabraknąć właśnie tej postawy, która zmierza do tego, że wiemy, kim Jezus jest. Że wiemy, że przeoczenie Go jest rzeczą fundamentalną dla nas. I w sytuacji, kiedy człowiek ma tą świadomość, nigdy po prostu nie zapomni o tym, nigdy nie przeoczy tego, nigdy nie stanie się tak, że zabraknie mu tej oliwy, czy zabraknie mu tego czasu, że zabraknie mu tej postawy do tego, żeby spotkać się z Jezusem. I dzisiaj my możemy mieć tą oliwę, my dzisiaj możemy mieć to przygotowanie, my dzisiaj możemy mieć tą postawę wyczekiwania. I już moje notatki się skończyły, także będę już mówił z pamięci, bo znowu brakło prądu, ale obiecałem, że będzie jeszcze jedna historia, w której opowiem o spotkaniu. I ta historia jest w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. I ona jest związana z czymś, myślę, że najbardziej takim wydarzeniem, które mogło najbardziej wstrząsnąć wszystkimi tymi, którzy z Jezusem żyli, którzy byli w Jego obecności. Mianowicie to, że człowiek, który umarł, który już 3 dni leżał w grobie, po prostu został wzbudzony z martwych. I ta historia jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa, ale chciałbym zwrócić na jeden właśnie element. Kiedy Jezus przyszedł do tego miejsca, do Betanii, tam gdzie mieszkała Maria i Marta, którą znamy już wcześniej z tego spotkania, kiedy Marta była dość zainteresowana właśnie przygotowaniem posiłku czy właśnie jakiegoś przyjęcia dla Jezusa, a Maria raczej wolała być u Jego stóp i wsłuchiwać się w Jego słowa i tak czerpać bezpośrednio od Niego. Tutaj była sytuacja, w której ich brat po prostu umarł. I Jezus został poproszony, wezwany, żeby, zanim jeszcze oczywiście Jezus umarł, został wezwany, by zaradzić tej sytuacji, by uczynić cud. I te dwie siostry wiedziały, znały go dobrze, wiedziały, kim jest, wiedziały, że może uczynić ten cud. I również wyczekiwały tego spotkania, w którym miało coś ważnego się wydarzyć. I jest moment, w którym nadchodzi Jezus. Jest moment, w którym nadchodzi Jezus. I usłyszała to Marta. Marta, która wtedy, gdy Jezus przebywał u nich w domu, właśnie była zajęta tym przygotowywaniem. I być może ona uosabiała właśnie taką postawę aktywną. Znaczy jest gość, trzeba zorganizować posiłek, trzeba zorganizować przyjęcie, trzeba zorganizować to, żeby on się dobrze czuł. Ja się tym zajmę, ja zrobię coś. Maria, można uznać tak pobieżnie, że była raczej taką osobą wyczekującą, może lekko zdystansowaną do tej sytuacji. I ona zobaczyła Jezusa wtedy właśnie w tym spotkaniu i może uznała, że nie jest nic ważne tak bardzo jak to, żeby wykorzystać każdą sekundę, każdy moment, żeby z Nim być. I tutaj podobnie. Gdy Marta, 20 rozdział, 20 werset 11 rozdziału, gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat mój. Odpowiedziała Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczy mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro usłyszała, wstała spiesznie i poszła do Niego. Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. I Maria podobnie. Przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I tak dalej. I Jezus, widząc jej płacz, widząc zgromadzonych Żydów, wstrzesza Łazarza. Ale właśnie chciałbym porównać te reakcje Marii i Marty. Marta, która traktowała trochę Jezusa, myślę, instrumentalnie, jako kogoś, kto tak praktycznie do Niego miała takie praktyczne podejście, jako kogoś, kto mógł uzdrowić jej brata. I wyszła po prostu mu szybko na spotkanie, żeby zadziałać, żeby coś zrobić. Maria wyczekiwała. Maria może taka właśnie troszkę wycofana, oczekiwała po prostu, co się będzie działo, ale również zadawała mu tego samego rodzaju pytania. Ale mimo wszystko Jezus czyni to, co ma czynić, prawda? Jezus wskrzesza Łazarza. I według mnie ta historia pokazuje mi dwie postawy, dwie może niezbyt różniące się postawy, ale o tyle się różniące, że te dwie osoby miały kiedyś społeczność z Jezusem. Te dwie osoby kiedyś poznały Go jako tego, który jest cudotwórcą, tego, który ma Bożą moc, tego, który jest Bożym Synem. Pierwsza wyszła Marta, która miała, jakby można powiedzieć, pewne braki w tym poznaniu. I Jezus dłużej z nią rozmawia i powoduje, że ona wyznaje Mu po prostu swoją wiarę. Wiem, że zmartwychwstanie i Ty, Panie, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus potrzebował tego wyznania i dał szansę tej osobie, dał szansę, tak jakby wezwał ją wcześniej, by ona mogła po prostu uczynić tego rodzaju wyznanie. Maria, która być może to wyznanie uczyniła wcześniej, przyszła jakby w drugiej kolejności, ale efekt był ten sam, wskrzeszenie Łazarza. I ja myślę tak, że na przestrzeni tych historii, które opowiedziałem, oczywiście możemy przeczytać o dziesiątkach, czy nie setkach sytuacji, w których Bóg spotyka człowieka, ale te historie mówią mi coś bardzo ważnego. Można Jezusa spotkać, można Jezusa jakby doświadczyć, ale można Go odrzucić, można powiedzieć, żeby po prostu sobie poszedł. Można powiedzieć, żeby nie robił nic w moim życiu. Można Jezusa spotkać i można jakby wstrzymać się z tą decyzją i spowodować, że Jezus jakby powróci. Można Jezusa zaakceptować od samego początku i po prostu ufać, że cokolwiek się nie wydarzy, to Jezus będzie miał to moje życie pod kontrolą i cokolwiek, jakiejkolwiek będę potrzebie, On po prostu przyjdzie i zaingeruje. I oczywiście każdy z nas może przyznać, że nie jest w tej pierwszej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w tej drugiej sytuacji, w tej, kiedy być może mieliśmy to spotkanie z Jezusem, ale nie odrzuciliśmy Go, nie powiedzieliśmy: Boże, nie wchodź do mojego życia, a tym samym właśnie zaprosiliśmy Go do swojego domu, do swojego świata, do swojej krainy, można powiedzieć, takiej krainy mojego życia, to możemy być pewni, że to zmartwychwstanie nastąpi, że będzie ten moment, w którym mimo, że wszystko będzie już jakby zaprzepaszczone, że wszystko będzie już z naszej strony jakby nie będzie już żadnej możliwości, co moglibyśmy zrobić, bo co można zrobić z ciałem człowieka, które już cuchnie, które już się rozkłada. Co można wtedy zrobić? Jakie lekarstwo może na to pomóc? Jakie nie wiem, jaki opatrunek, jakie bandaże, jakie nie wiem, praktyki mogą doprowadzić do tego, by ten proces odwrócić? Może uczynić to tylko Bóg. I jeżeli masz w swoim życiu, w swoim sercu postawę, która nie jest postawą tych nigdy się nie nauczę tej słowy,
tych generadyjczyków,
czy jakich tam, nie trzeba nawet ich pamiętać, ale jeżeli masz postawę, w której pragniesz Jezusa, w której pragniesz może Go tak słabo, tak może niekonkretnie, tak może jak Maria, która
która no, była gdzieś tam w domu, może już była pogrążona w rozpaczy, może była zawiedziona, może myślała, że właśnie pomyliła się, bo w moment, kiedyś jakby zaufała mu bardzo, a teraz już no, Jezus się spóźnił, Jezus nie zrobił tego co go prosiliśmy. Przyszła kolej właśnie na Martę, która wyszła jakby szybko na spotkanie Jezusa. Niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia jesteś, czy jesteś bardzo zachęcony do tego, że och tak, gdybyś usłyszał, że Jezus ma przyjść, to od razu wychodzisz mu na spotkanie. Czy może jesteś nieco wycofany, nieco w tyle, ale wiesz, że kiedyś to spotkanie miało miejsce, wierzysz, że spotkałeś kogoś, kto miałby możliwość uczynienia czegoś, jakiegoś cudu w twoim życiu, to wiedz, że to Jezus aranżuje te spotkania. Wiedz, że to Jezus przychodzi do ludzi. Wiedz, że to Jemu zależy na tym, aby odmienić twoje życie, aby mieć społeczność. Wiedz, że twoje zniechęcenie, twój marazm, twoja wierność być może no, nie poprawia twojej sytuacji, nie poprawia ci humoru, ale wiedz o tym, miej to świadomości, że Jezus czeka na moment, w którym po prostu ciebie spotka, w którym tak jak przyjdzie do tej kobiety przy studni i powie kilka słów prawdy i ty tą prawdę przyjmiesz i to odmieni twoje życie. Więc dzisiaj wierzę, bo nie mam świadomość, że nie rozmawiam z osobami, które praktykują, nie wiem, wywoływanie duchów albo jakieś inne kontakty z demonami. Wierzę, że mamy tutaj do czynienia z grupą, która wie, kim jest Jezus i ma z Nim społeczność. Ale być może dzisiaj ta społeczność jest, tak bym powiedział, marginalizowana. Może właśnie przez kogoś, z kim nam jest bardziej po drodze. Może z takimi właśnie tymi Genezyjczykami, czy jakichś tam zwać. W każdym razie wiedz, że Jezus czeka na ciebie. Wiedz, że Jezus jest przy tej studni. Wiedz, że jest w twoim życiu. Wiedz, że ma on wielkie pragnienie, by po prostu wskrzesić tego Łazarza w twoim życiu. Wskrzesić kogoś, na kim tak naprawdę ci zależy. I odbudować twoje życie również i mieć z nim społeczność. Wierzę, że właśnie Bóg nas w ten sposób zaskakuje. Czasami wydaje nam się, że to my, chodząc gdzieś tam, szukamy go i znajdujemy i odnajdujemy jakąś właściwą drogę. Ale tak naprawdę to On szuka nas. To On jest w tych miejscach, gdzie my przychodzimy. I to jest zawsze to zaskoczenie, że my Go tam spotykamy. I zawsze zaskakuje nas to Jego przychylne słowo i ta chęć po prostu pomocy nam. Więc dzisiaj fajnie, że jesteśmy tutaj i przyszliśmy w oczekiwaniu na coś fajnego, w oczekiwaniu na może pyszne jedzenie, może na jakieś atrakcje towarzyskie, kulinarne i innego rodzaju, ale wiedzmy, że tak naprawdę największą niespodziankę to szykuje dla nas Jezus, by ożywić nasze życie, by dać nam taką nową motywację, by dać nam właśnie tą nową energię, by właśnie coś, co umarło w naszym życiu, po prostu powołać na nowo do życia. I tego dzisiaj oczekujmy. I o to Jezusa prośmy. Amen.
To coś śpiewamy?
Śpiewamy. Śpiewamy.